W czwartym rozdziale listu do Galacjan Paweł używa słowa alegoria, odnosząc się do 16 rozdziału Księgi Rodzaju, który mówi na temat Abrahama, Hagar i Sary. Alegoria to opowieść lub historia, w której bohaterowie symbolizują poglądy lub zasady. Jest to prawdziwa historia z bohaterami, którzy mówią i coś robią. Jednak kiedy opowieść jest alegorią, postacie i ich czyny symbolicznie przedstawiają poglądy, idee, zasady. Mamy więc alegorię o dwóch kobietach. A pierwszy punkt rzymski mówi: Sara i Hagar, żona i konkubina Abrahama, są alegorią dwóch przymierzy. Przymierza obietnicy, które, jak ujrzymy, jest przymierzem łaski, i przymierza prawa. Na samym wstępie chciałbym wam przedstawić centralną myśl zawartą w tym konspekcie, a szczególnie w tym wygłoszonym poselstwie. Poselstwo to rozpoczyna się 16 rozdziałem Księgi Rodzaju, a zakończymy je w 22 rozdziału Księgi Objawienia. Centralna myśl, którą wam podam, ma posłużyć jako wytyczna, abyśmy podczas, gdy będziemy poruszać się po konspekcie, jak i w trakcie poselstwa, abyśmy trzymali się jej, abyśmy nie stracili naszego celu z oczu. Centralną myślą jest zdanie pojedyncze, lecz składa się ono z dwóch członów połączonych średnikiem. Lecz liczy się jako jedno zdanie. Odwiecznym zamysłem Boga jest zrodzić wielu synów dla Jego zbiorowego wyrazu. Średnik. Macie tutaj pierwszą część. Jest ona w was wpisana przez zapisującego ducha. Odwiecznym zamysłem Boga jest zrodzić wielu synów dla Jego zbiorowego wyrazu. Średnik. Synowie ci nie są zrodzeni przez ludzkie staranie, lecz poprzez łaskę Bożą. Synowie ci nie są zrodzeni przez ludzkie staranie, lecz przez łaskę Bożą. Tak więc w pierwszej części skupimy się na Sarze. Sara, kobieta wolna, oznacza przymierze obietnicy, które wiąże się z Nowym Testamentem, przymierzem łaski. Nasz brat Andrew bardzo jasno przemówił do nas ubiegłego wieczoru i pomógł nam ujrzeć, że Nowy Testament, nowe przymierze ustanowione przez Pana jest kontynuacją przymierza obietnicy danego Abrahamowi przez Boga w rozdziale 16 Księgi Rodzaju. I Sara oznacza to przymierze obietnicy, przymierze łaski. W tym momencie dam wam definicję łaski na ten wieczór. Jeśli byście stworzyli dokument z fragmentów posługi mówiących o łasce. Otrzymalibyście ogromny dokument. Definicja łaski na dzisiejszy wieczór jest następująca. Łaska to przetworzony, trójjeden Bóg, który jest wszystkim dla nas i który działa w nas, aby zrodzić Chrystusa w celu wypełnienia Bożego zamysłu. Tak więc łaską jest przetworzony trójjeden Bóg. Bóg w Chrystusie jako Duch, który jest dla nas wszystkim i który działa w nas, aby zrodzić Chrystusa z naszego wnętrza w celu wypełnienia Bożego zamysłu, którym, jak wiemy, jest to, aby Bóg posiadał zbiorowy wyraz samego siebie. Punkt pierwszy. W przymierzu tym Bóg obiecał, że da Abrahamowi nasienie i wcale nie chciał, żeby Abraham cokolwiek robił, by je osiągnąć. To była Boża myśl. To łaska wypełnia obietnicę. Zgadza się, nasienie wyjdzie z wewnątrz twojego ciała, lecz nie musisz zapracowywać sobie, aby to otrzymać. Bóg miał coś w niego wbudować, żeby Abraham zrodził nasienie, które wypełni jego zamysł. Oto łaska. W moim duchu jest ciągła modlitwa, gdy teraz przemawiam tutaj przed wami, aby Pan udzielił łaski, aby mógł wypowiedzieć to słowo. Łaskę, abyście mogli przyjąć słowo. Łaskę, abyście pozwolili temu słowu działać w nas. Oby Pan wywarł na nas wrażenie odnośnie tego, co łaska jest w stanie uczynić, co jest ona w stanie zrodzić w wyszkolonym i zdobytym naczyniu. Punkt 2. Sara, kobieta wolna, właściwa żona Abrahama, jest symbolem przymierza łaski. Kiedy Abraham jest połączony z Sarą, oznacza to w typologii, że Abraham używa wiary, a Sara jest łaską. Wiara umacnia, potwierdza łaskę, aby zrodzić Izaaka. Punkt trzeci. Owoc obietnicy łaski, czyli Izaak, jest nasieniem, które wypełni Boży zamysł. Bożym zamiarem jest posiadać zbiorowego człowieka z jego obrazem, który by reprezentował go w jego władzy. Byłoby to takie proste, gdyby Abraham, opierając się na przymierzu, poczekał na Pana na czas życia, poszedł do Sary i zrodził Izaaka. Lecz Bóg często czeka, On ma wolę i ma sposób, którym jest łaska, aby wypełnić swoją wolę. I Bóg ma swoje wyczucie czasu, które często wybiega o wiele dalej w przyszłość od tego, co my oczekujemy. Podczas gdy lata mijają, Abraham podąża za sugestią swojej żony, która w tym momencie nie symbolizuje łaski. Idzie do Hagar i spłaca Izmaela. W alegorii tej Hagar oznacza prawo. Połączenie się Abrahama z Hagar jest aktywnością jego ciała. Sprecyzujemy to później. Ciało. To jest aktywność jego ciała, by zrobić coś dla Boga. Więc mamy tutaj dwie opcje. I coraz bardziej zastosowanie to w doświadczeniu powinno stać się dla nas jaśniejsze. Może rozprawiliśmy się z ciałem, nie pokładamy ufności w ciele, posiadamy wizję łaski i używamy wiary, aby kontaktować się z trójjedynym Bogiem łaski oraz otwieramy się na tę łaskę, by uczynić cokolwiek Pan chce. Lub może jest nam trudno czekać i decydujemy się na podjęcie działania. Pewne usposobienia sprawiają, że czekanie jest wręcz niemożliwe. One chcą działać. Musimy to rozwiązać. Następnie ciało jest aktywne, współpracując z prawem, czego wynikiem jest Izmael. Teraz jesteśmy w sekcji B. Hagar, niewolnica, symbolizuje przymierze prawa. Hagar, konkubina Abrahama, jest symbolem prawa. Widzimy dzięki temu, że prawo zajmuje pozycję konkubiny. Dwa, przymierze prawa, które symbolizuje Hagar, prowadzi Boży, wybrany lud do niewoli, więzów prawa i czyni ich niewolnikami poddanymi prawu, oddzielonymi od Bożej łaski. Było to słowo Pawła do kościołów w Galacji. Tutaj ja ogłaszam wam Chrystusa ukrzyżowanego, uwierzyliście w Niego i zostaliście usprawiedliwieni, przez wiarę otrzymaliście Ducha, zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, jesteście domostwem wiary, nowym stworzeniem. Lecz jacyś religijni ludzie przyszli do was i mówią, że musicie przestrzegać prawa. A wy się podekscytowaliście. Co najmniej dwukrotnie Paweł mówi, pragniecie tego. W naszym ciele jest coś, co chce tego. Chce, aby mówiono mu, co ma robić. Chce być regulowane. W naszej upadłej naturze jesteśmy dziwni. I w wyniku tego odpadliście od łaski, oddzieliliście się od Boga. Chrystus nic nie znaczy dla was w waszym doświadczeniu. Tak więc, kiedy Abraham poszedł do Hagar, odciął się od Bożej łaski, polegając na swoim ciele. Nadal jestem w stanie to zrobić. Saro, nadal mogę. Nie jestem młodzieńcem, lecz ciągle jestem w stanie to zrobić. Dałaś mi dobrą radę. Oczywiście, ona potępia go za zrobienie czegoś, co sama mu zaproponowała. Jak to wyjaśnić? 3. Zrodzenie Izmaela przez Abrahama z Hagar symbolizuje ludzkie próby wypełnienia Bożego zamysłu w oparciu o wysiłek ciała we współpracy z prawem. Zastanawiam się, ilu nas jest tutaj w tej sali? 4,5 tysiąca? 4700? Bądźmy przez chwilę miniaturą wszystkich świętych, nawet wszystkich wierzących na ziemi. Podczas gdy Bóg na nas patrzy, znając naszą całą historię, pytam się, ile to razy próbowaliśmy zrobić coś dla Niego w oparciu o wysiłek ciała, poprzez naturalne życie. Spójrz, nie jesteś w Las Vegas podczas tego weekendu. Może nawet udało ci się nie wymsknąć do Disneylandu podczas studiowania w grupach. Jesteś tutaj. O, jeśli się wymsknąłeś, o, niech Pan będzie miłosierny. Wysiłek ciała we współpracy z prawem, jeśli nasze rozeznanie jest przenikliwe, ujrzymy, że wokoło aż roi się od prawa pod różną postacią. Niektórzy wybiórczo cytują posługę, po czym robią z tego prawo dla kogoś innego. Możemy również stwarzać prawo dla nas samych. Wtedy nasze staranie współgra temu. A jeśli nam się nie uda osiągnąć czegoś, to jeszcze żaden problem. Problem pojawia się wtedy, kiedy nam się uda coś zrodzić. Izmaela. 4. Abraham zrodził Izmaela z Hagar w oparciu o wysiłek ciała, a nie Bożą łaskę. Czeka ciebie podjęcie decyzji. Może nie tego wieczoru. Nie będzie słowa, które miałoby na celu nakłonić cię do podjęcia decyzji. To jest pomiędzy tobą a Panem. Chodzi o to, w jaki sposób będziesz żył. Poprzez cielesne staranie, czy też przez łaskę. W twoim grafiku czytania Biblii, cielesne staranie, czy Boża łaska? Nikt nie może podjąć tej decyzji za ciebie. Zaledwie oświadczenie, że chcesz żyć poprzez łaskę Bożą, nie jest decyzją, to pragnienie. W końcu, w doświadczalny sposób, coś się nam przydarzy, gdzie będziemy musieli podjąć decyzję. Nie przysięgę, a decyzję. Panie, przed Tobą wybieram, by żyć poprzez Twoją łaskę. Wiemy, że owoc Abrahama i Hagar nie podobał się Bogu. Dlatego Bóg milczał przez 13 lat. Jesteśmy teraz w sekcji C. Tutaj musimy poświęcić trochę czasu, chociaż nie sądzę, że ktokolwiek lubuje się w temacie mówiącym o duchowym obrzesaniu. Lecz jeśli nie ma tego w naszym doświadczeniu, Bóg nie będzie mógł się poruszyć pośród nas. Bez względu na dzieło, jakie wykonujemy na zewnątrz, zobaczymy, że obrzezanie otwiera drogę, aby łaska mogła płynąć. Obietnica dana została w Księdze Rodzaju 12, 2, 7, 13, 15 do 17, 15, 4 do 5. Przymierze zaś zostało zawarte w wersetach 15 od 7 do 21. Zgodnie z Bożym zamysłem, najpierw przyszło przymierze obietnicy. Jeszcze przed przymierzem prawa. To fakt. Dlatego też Paweł w liście do Galacjan mówi, że prawo nie może unieważnić przymierza. Bóg nie miał zamiaru wprowadzać prawa, ani nie chciał, żeby człowiek przestrzegał prawa, by w ten sposób wypełnić Boży zamysł. Tylko Pan wie, jak wielu drogich braci i sióstr w Jego odzyskiwaniu obecnie żyje codziennym życiem starania się i wysilania. I nawet modląc się, prosząc o pomoc w ich staraniu i wysiłku. Lecz Pan nie zważa na tego typu modlitwę. Starać się, wysilać, pracować. Po prostu robimy to spontanicznie, w naturalnym życiu. Z chwilą, gdy coś usłyszysz, podejmujesz decyzję, zrobię to lub nie zrobię tego. Ale to nie jest Bożym zamiarem. On nie potrzebuje Twojego ciała, aby wypełnić swój zamysł. Nie potrzebuje Twojego silnego, naturalnego życia, ani Twojej naturalnej zdolności. To, co On potrzebuje, to odkupione i otwarte naczynia, które są otwarte, by nieustannie przyjmować przepływ łaski. Dwa. Bóg pierwotnie zamyślił, że wbuduje w człowieka samego siebie, aby przez niego wypełnić swój zamysł. Czyż nie brzmi to podobnie, jak wstęp do poselstwa pierwszego? Teraz zadam Wam pytanie, delikatnie, lecz bezpośrednio. Czy uczycie żyć się w ten sposób? Czy dzisiaj, w relacji z Panem, możesz powiedzieć, chcę, abyś wbudował siebie we mnie? I jestem tutaj w oparciu o Twoje odkupienie i w oparciu o obmycie Twoją krwią. Jestem tutaj jako otwarte naczynie. Oddaję Ci ten dzień, to jedyny dzień, jaki mam. Wbudowywuj siebie we mnie przez ten cały dzień. Nadejdzie czas, kiedy to nie będzie już dłużej tylko zdaniem w konspekcie. To się stanie sposobem, w jaki będziesz żył. Żyjesz w Bożej ekonomii. Przychodzisz do Niego tak, jak jesteś, opierając się na prawnym odkupieniu. Otwierasz się na Jego świecenie, usuwasz wszystko, co światło obnaża i chcesz, co Bóg chce, a Bóg chce sposobności, by móc się w Ciebie wbudować. I jeśli jesteś poświęcony, Pan przyspieszy ten proces, umieszczając Cię w okolicznościach i pozwoli Tobie przejść przez rzeczy, które umożliwią to centralne dzieło Boże. I zapłacisz cenę. Czemu inni mają szczęśliwe to czy tamto? O, wciąż jestem sam. Nie wiem. Pan właściwie posiada tylko niewielu na ziemi, z którymi może pracować, którzy wiedzą, jaki był Jego pierwotny zamysł. Z tego powodu pracował nad Abrahamem, aby dogłębnie zdobyć go. A następnie w swojej ekonomii czyni nas synami Abrahama i synami Bożymi. I sprawia, że powtarzamy te same doświadczenia. Musimy poznać, czym jest ciało, czym jest wysiłek ciała. Musimy poznać i zgodzić się z Bogiem, dlaczego On rzuca rezultat tego wysiłku. Teraz ujrzymy, że musimy zrozumieć i być otwartymi aby otrzymać Bożą odpowiedź. Jak brzmi Boża odpowiedź na ten odwieczny problem dobrze chcących wierzących, którzy robią, co mogą w naturalnym życiu, aby wypełnić Boży zamysł? Odpowiedź widzimy w sekcji D. Przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem w Księdze Rodzaju 15:7-21, zostało potwierdzone obrzezaniem w wersetach 17:1-14. Obrzezanie jest punktem zwrotnym. W wersecie pierwszym Bóg objawił się Abrahamowi jako wszechwystarczający Bóg. Ten wszechwystarczający, potężny Bóg jest źródłem łaski, która zaopatruje jego powołanych w bogactwa jego boskiej istoty, by zrodzili oni Chrystusa jako nasienie w celu wypełnienia jego zamysłu. Taki jest Bóg. Wszechwystarczający. Lecz jego lud nadal stara się w oparciu o własny wysiłek. Stara się zrobić coś dla Niego. Co zdoła ich zatrzymać? Co zdoła ich zbawić? Dwa. W Księdze Rodzaju 16 cielesny postępek Abrahama doprowadził do powstania Izmaela. W Księdze Rodzaju 17 Bóg nakazał Abrahamowi odciąć ciało, położyć kres naturalnej sile, by móc przyjść i zrodzić Izaaka dzięki swej łasce. Potrzebujemy ujrzeć, czym jest upadłe ciało. Zatem o czym mówimy? Ograniczam to przemawianie na temat ciała do doświadczenia rozprawiania się z nim, które mają miejsce na początku trzeciego etapu doświadczenia życia. O, przyjmijcie, proszę, to słowo. Niech zarządza ono waszym spostrzeganiem. Nasz stary człowiek w liście do Rzymian 6:6 oznacza ogół naszej upadłej, trójczęściowej istoty. Imię starego człowieka to ja w liście do Galacjan 2:20. Stary człowiek został zakończony, a ja zostało ukrzyżowane. Ciało jest starym człowiekiem, który się przejawia. To, czy osoba jest wierząca, czy nie, czyny, przejaw życia starego człowieka, to jest ciało. Ciałem nie jest bezpośrednio ja, nie jest nim bezpośrednio stary człowiek. Jest nim aktywność starego człowieka jako ogół. Mówiąc to, może zderzam się z poglądem u niektórych. Ciało jest niegodziwe, grzeszne, pożądliwe, zanieczyszczające. Tak, zgadza się, lecz częściowo. Jeśli ograniczymy nasze pojmowanie ciała do rażąco negatywnych rzeczy, w rzeczywistości nie będziemy rozprawiać się z ciałem, lecz będziemy powtarzać rozprawianie się z grzechami. Istnieje tak zwane dobre ciało. Wysiłek starego człowieka, który robi coś w celu zadowolenia Boga, być uniżonym, miłym, pilnym, wiernym, cokolwiek. Z Bożego punktu widzenia Abraham nie używał złego, pożądliwego, zanieczyszczającego ciała. Było to tak zwane dobre ciało. Motywem moim jest, by zrodzić nasienie. Pomagam Bogu wypełnić Jego zamysł. Z tego powodu potrzebujemy światła, rozpaczliwie. Jeśli święci nie mają światła w tej kwestii, ugrzęzną na początku trzeciego etapu doświadczenia życia, aż do końca swoich dni. Ciało jest ogółem, sumą życia starego człowieka. To, czy ktoś kradnie, czy daje, kocha, nienawidzi, czy jest cierpliwy, czy gniewny, czymkolwiek to jest. Godne uwagi jest, abyśmy wspomnieli, dlaczego Saul stracił królestwo. Samuel poinstruował go, aby doszczętnie zgładzić Amalekitów oraz wszystko, co mieli. Następnie w 17 rozdziale pierwszej księgi Samuela dowiadujemy się, że Saul oszczędził co dobre i ofiarował to Bogu, a zabił co było złe w jego oczach i jego ludzi. Był nieposłuszny. Oszczędzę co dobre. Panie, zachowam swoją cierpliwość, moją zdolność, aby wpasować się w sytuację, czymkolwiek to jest, lecz rozpraw się z tym dręczącym grzechem. Następnie przybył Samuel i rzekł, nieposłuszeństwo jest jak grzech czarów. Królestwo jest Tobie zabrane. Nikt nie będzie mógł panować w nadchodzącym królestwie, ani królować w życiu w obecnym wieku, jeśli nie uczy się rozprawiać z całością życia ciała, które wyraża się w życiu starego człowieka. W przypadku Abrahama to było to religijne ciało, dobre ciało. Temu ciału musi być położony kres, aby Bóg mógł wkroczyć i zrodzić Izaaka z łaski. Łaska pozostanie teorią dla ciebie, aż do czasu, kiedy ciało w tobie będzie dotknięte. Wówczas łaska popłynie spontanicznie, a ty zaczniesz modlić się z głębi każdego dnia. Panie, zaopatrz mnie w porcję łaski, jakiej potrzebuję na dzisiaj. Nie umiem żyć. Nie umiem prowadzić swojego samochodu. Zatroszczyć się o swoją rodzinę. Nie umiem kochać swojej żony. Nie umiem pracować. Nie umiem być bratem. Szkolony. Nie potrafię. Ja nie istnieję. Panie, udzielaj siebie we mnie jako łaska każdego dnia, aż będę mógł razem z Pawłem powiedzieć, z łaski Bożej jestem, kim jestem. Punkt 3. W duchowym sensie obrzezanie oznacza zdjęcie grzesznego ciała. Ściągnięcie siebie swojego ja i starego człowieka za sprawą ukrzyżowania Chrystusa. List do Kolosan 2:11. W Nim też zostaliście obrzezani, obrzezaniem nie rękami uczynionym, polegającym na ściągnięciu ciała, grzechu, lecz obrzezaniem Chrystusowym. Co mamy na myśli, mówiąc o obrzezaniu? Punkt A mówi, że duchowe obrzezanie to nieustanne stosowanie śmierci Chrystusa na upadłe ciało. To, co teraz powiem, nie jest metodą. Lecz muszę powiedzieć, że tak to powinniście zrobić, lecz to nie jest metoda. I to działa. Rozpoczniemy od listu do Rzymian 6:6. Wiedząc, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim. Wiedząc, tutaj nie wierzymy, lecz wiemy, albo wiesz, albo nie wiesz. Siostry, jeśli nie wiedzą, to nie będą udawały, że wiedzą. Powiedzą, nie wiem. Braciom nie przychodzi łatwo przyznać się, że nie wiedzą. Nasz stary człowiek został ukrzyżowany z nim. To jest fakt. Wszyscy z nas, którzy znajdują się w tej sali, zostali zakończeni na krzyżu Chrystusa wraz z naszym Panem. Dlatego też Paweł mógł powiedzieć, ja zostałem ukrzyżowany z Chrystusem. Ja to imię starego człowieka. To pierwszy krok. Wiedząc to. Następny krok to list do Hebrajczyków 9:14, który mówi nam, że Chrystus ofiarował siebie Bogu poprzez wiecznego ducha. Kiedy duch został złożony w zmartwychwstaniu Chrystusa, skuteczność śmierci Chrystusa stała się jednym z pierwiastków wszechzawierającego ducha. Duch łączy ostatnie 2000 lat. W duchu znajduje się skuteczność śmierci Chrystusa. Musimy to ujrzeć. Skuteczność, moc śmierci Chrystusa jest w duchu. Trzecim krokiem jest to, że musisz rozpoznać ciało w momencie, gdy ono powstaje w tobie. Nie tylko to negatywne ciało, zazdrość, złość, nienawiść, dumę, pożądliwość, lecz również to ciało, które stara się znosić tę osobę. Ciało, które udaje, że słucha. Które stara się być uniżonym. Musimy uczyć się poprzez odczucie ducha i poprzez odczucie życia w nas. To nie jest rzeką płynącą we mnie. Moja wewnętrzna istota mówi mi, że staram się. Tak więc musisz poznać ciało i rozpoznać, że to jest ciało. Dobrze, co teraz robisz? Wiesz, że ciało przejawia się poprzez starego człowieka. Wiesz, że stary człowiek został ukrzyżowany. Wiesz, że skuteczność Chrystusowego krzyża znajduje się w duchu. I wiesz również, że zaraz przejawi się przez ciebie życie twojego ciała. Część następna jest bardzo prosta. Po prostu wezwij imienia Pana. Po prostu wezwij imienia Pana. Nie pouczaj go, nie komponuj modlitwy. Nie przypominaj mu, Panie, wiem, że mój stary człowiek został ukrzyżowany na krzyżu, że jego imię to ja, a Ty dokonałeś tego poprzez wiecznego ducha i teraz... Stop! Kiedy Piotr topił się, nie mówił, Panie, jesteś wszechmocny, umiesz chodzić po wodzie, jeśli zechcesz, możesz mnie zbawić. Powinniśmy rozpoznać, że to jest ciało. Panie Jezu! Panie Jezu! Dobrze, teraz wzywasz. Nie wzywasz na próżno. Wołasz do Pana, aby Cię zbawił. On dokładnie wie, czego potrzebujesz. Kiedy wołasz do Niego, Duch wpłynie w Ciebie i Duch ten zastosuje skuteczność śmierci Chrystusa wobec tego przejawu ciała. Wybaczcie, że przytoczę osobistą ilustrację. Kiedy po raz pierwszy słyszałem, jak brat Lee mówił na temat złożonego ducha, który zawiera skuteczność śmierci Chrystusa jako pierwiastek, to było coś nowego dla mnie. Moje doświadczenie było równe zeru. Posiadałem zaledwie wstępne zrozumienie. I wtedy niespodziewanie ogarnęła mnie zazdrość wobec brata. Myślałem, że byliśmy sobie równi. Jak jeden z nas otrzymał coś do zrobienia, to obydwoje to robiliśmy. Lecz on został poproszony o zrobienie czegoś, a ja nie. I właściwie myślałem, że ja byłem w tej kwestii lepszy od niego. I byłem zazdrosny. I nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek był aż tak zazdrosny. Musiałem uznać, jesteś zazdrosny, chłopie, zazdrosny wobec swojego brata. A zazdrość to ciało. Będąc początkującym, modliłem się następująco. To było najlepsze, na co mi było stać. Panie, brat Lee uczył nas, że skuteczność śmierci znajduje się w złożonym duchu. Wierzę w to, więc proszę Cię, abyś w tym momencie zastosował tę skuteczność wobec mojej zazdrości. I została ona zabita, odeszła. I już nigdy w taki sposób nie wystawiała swojej głowy. To jest prawdziwe. Lecz jeśli powiemy, nie zazdroszczę nikomu. Wszyscy bracia są lepsi ode mnie. O, cieszę się, że Ciebie poproszono, abyś to zrobił. Przyjmuję to, jak Pan rozprawia się ze mną w tym, że nie pozwolono mi zająć się tą sprawą. Kogo chcesz nabrać? Bądź szczery wobec Pana i wobec siebie. Zazdroszczę, gniewam się. Taki jestem. To jest ciało. To jest ta zła strona. Lecz odtąd zaczynamy. Rozprawianie się z ciałem numer 101, rozprawianie się z ciałem numer 102. Następnie staram się być cierpliwym, zrozumieć swoją żonę, dokonać niemożliwego. Staram się kochać, staram się zrobić to wszystko. To jest ciało, jestem w stanie to rozróżnić. Czerwienie się, ciśnienie krwi rośnie we mnie. Pokazują się fizyczne objawy. To jest ciało. O, jak dobrze jest o tym wiedzieć. Następnie co? List do Galacjan 5:24 mówi, ci, którzy ukrzyżowali ciało swoje wraz z Chrystusem, jak więc je krzyżujesz? Nie poprzez ascetyzm, bijąc siebie, odmawiając sobie drugiego kawałka pizzy, który przyniosłeś sobie z stołówki, lecz poprzez uświadomienie sobie, że tylko ja mogę zastosować ten lek. To takie jasne. Mój stary człowiek odszedł. Mogę powiedzieć do demonów, one są teraz daleko, ponieważ boją się tego spotkania. Jaki do niego dziwny aniołów. Mówimy wam, nasz stary człowiek jest zakończony. Odszedł na zawsze. Zaświadczył o tym nasz chrzest. Zostałem ukrzyżowany z Chrystusem. Skuteczność tej śmierci jest w duchu. Przyznaję, że mam w tym momencie problem z ciałem. Lecz decyduję się, aby nie trwać w tym. Decyduję się, aby wezwać Pana. W tej chwili potrzebuję Zbawiciela. W rezultacie Duch płynie. On dokładnie wie, jak się poruszyć, co zrobić. Stosuje skuteczność śmierci Chrystusa. Ciało zostaje zabite i łaska płynie jak rzeka. Oto dobra nowina. Nie obawiaj się obrzezania. Obrzezanie rozprawia się z upadłym ciałem, które próbuje samo z siebie czynić Bożą wolę i wypełniać Jego obietnicę. Znaczenie obrzezania polega na odcięciu pewności ciała. Nie chodzi tu tylko o ciało, ale o pewność ciała. To, co teraz mówię, to nie doktryna. To obserwacja, która pochodzi z doświadczenia. Cóż może złamać tą pewność ciała? W liście do Filipian 3:3 Paweł powiedział, my jesteśmy obrzezaniem. którzy chlubimy się, służymy przez Ducha, którzy chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele pewności nie pokładamy. Nie chodzi tylko o ciało. To samo w sobie jest już złe. Chodzi o tą pewność, to zaufanie, jakie masz. Jesteś w stanie wywinąć się z tej sytuacji. Jesteś twardy, przetrwasz, zniesiesz sytuację, poradzisz sobie z tym, posiadasz ten spryt, pojmujesz to czy tamto. To ta pewność, co zbawi nas od tej pewności. To jest moje słowo do was. Tylko upadek. Upadek. Znaczący upadek przed Bogiem. W taki sposób pewność, jaką Piotr pokładał w ciele, została dotknięta. Nie tylko poprzez światło. Nie tylko poprzez słowo. Pan wypowiedział słowo, nie było ono natychmiastowo skuteczne. Lecz pojawiła się sytuacja, i Piotr doznał upadku, przeklina, zapierając się Pana. Wtedy kogut zapiał. Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. On przypomniał sobie słowo Pana. Szymonie, oto szatan domagał się, aby was przesiać jak pszenicę. Pozwolę mu to uczynić, lecz wstawiałem się za ciebie, aby twoja wiara nie upadła. A kiedy się ponownie nawrócisz, umacnij braci. Następnie wiemy, jak to było pięknie przedstawione w poselstwie piątym, że powołanie przyszło do pasterza. To nie nauczanie, tylko upadki. Tylko ci, których pewność samego siebie została złamana, a następnie odbudowana przez delikatne miłosierdzie Pańskie. Oni mogą paść. Już nie są nad innymi, nie są lepsi od innych. Już nie mówią, wszyscy Cię opuszczą, lecz ja nigdy Cię nie opuszczę. Jestem gotów umrzeć, jestem stanowczy, jestem Szymon. Nigdy więcej. Panie, wiesz, że Cię kocham. Nawet jeśli trudno mi to powiedzieć, Ty wiesz. Teraz tama jest otwarta, aby łaska mogła płynąć nieustannym potokiem w Twoim wnętrzu. 4. Przymierze potwierdzone obrzezaniem dotyczy nasienia i ziemi i służy wypełnieniu Bożego zamysłu, aby wypełnić odwieczny Boży zamysł, polegający na tym, że człowiek ma wyrażać i reprezentować Boga, Chrystus musi być dla nas nasieniem oraz ziemią. W tym celu musimy zostać obrzezani i prowadzić ukrzyżowane życie. Paweł mówi, w Nim zostaliśmy obrzezani. Jesteśmy utożsamieni z tą ofiarą. Z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem. On został ukrzyżowany. W Nim jesteśmy obrzezani. Dlaczego? To dla Bożego zamiaru. Nie abyś mógł być duchowy, siebie i sobie, lecz abyś miał Chrystusa jako nasienie, abyś miał odczucie, że Chrystus jest w tobie, po trochę kształtowany, dzień po dniu czyniąc sobie dom w twoim sercu, a ziemia, wszystko zawarte w książce Wszechzawierający Chrystus, staje się teraz rzeczywistością. Może Pan uczyni Ciebie nawet Jozuem, aby przez Ciebie inni mogli wejść do tej ziemi. lecz na przeszkodzie stoi ciało. To nie jest oskarżenie, lecz oszacowanie. Jeśli zostałeś zbawiony, musisz posiadać pewność swojego zbawienia, oczyścić przeszłość i poświęcić się Panu. Następnie przyjdzie rozprawienie się zewnętrznymi rzeczami, ze światem, rozprawianie się z sumieniem. Jeśli chodzi o tych, którzy teraz kończą szkolenie, wy wkraczacie w trzeci etap. Cała wasza przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Lecz mówię wam, nie będziemy was tylko paść i zaopatrywać, abyście przeszli przez ten okres. Będziemy za was walczyć, abyście przeszli o wiele szybciej, niż my tego dokonaliśmy. Wówczas Pan będzie miał otwartą drogę, aby wypełnić swój zamysł. Małe B, kiedy położony zostanie kres naszemu ciału, ja i staremu człowiekowi, otworzą się drzwi i Bóg będzie mógł wejść i zrodzić Izaaka. Pan z utęsknieniem oczekuje tego. Każdy współpracownik i wiodący brat w kościele musi być tymi otwartymi drzwiami. W studium życia znajduje się poselstwo, może poselstwo 11, w którym brat Lee mówi na temat dwóch zasłon w przybytku, gdzie ta wewnętrzna zasłona oddzielająca miejsce święte od świętego świętych oznacza ciało, a filary oznaczają braci i siostry, którzy są utożsamieni z ukrzyżowanym Chrystusem i doświadczyli zastosowania krzyża wobec ich ciała. W rezultacie zasłona w ich wnętrzu została rozdarta i poprzez nich inni mogą wejść do szekiny Bożej chwały. Poprzez nich są tacy bracia oraz siostry. Trudno to wyjaśnić. Kontaktuje się z nimi i dzieje się, jakbyś przez nich wchodził w Pana. Jak cudownie byłoby na całej ziemi, gdyby taka sytuacja była obecna pośród nas. Lecz gdy brat Lee wyzwalał to poselstwo, powiedział, że w rzeczywistości miejsce święte jest przeludnione, ponieważ ciało wielu braci nie został położony kres. Jeśli doznamy oświecenia, uświadomimy sobie, że najlepsze, co możemy zrobić dla Pańskiego odzyskiwania, to radować się Bogiem i zostać obrzezanym. Radowanie się Bogiem wnosi łaskę i zaopatrzenie, a powtórne obrzezanie otwiera naszą istotę. Pan ma sposób, by wejść, ma sposób, by się przebić oraz ma sposób, by się wydostać. Aby Pan mógł otworzyć nowe kraje i miasta, potrzebne są takie właśnie osoby. Kiedy Pan zdecydował się, aby otworzyć Rosję i kraje rosyjskojęzyczne, posłał właśnie takich braci, których ciało zostało dotknięte. Tak więc nasienie i ziemia były tego następstwem. Kontynuujmy, a pod koniec, dzięki Pańskiej łasce, wystarczająco czasu na modlitwę i mam nadzieję, że również na silne prorokowanie, które potwierdzi to poselstwo. Rozważmy list do Galacjan 4:21-31 w świetle doświadczenia Abrahama w Księdze Rodzaju. Mówiąc w skrócie, sytuacja była następująca. Paweł wraz ze współpracownikami poszedł do Galacji, ogłosił Chrystusa ukrzyżowanego, oni uwierzyli w Niego, zostali w Niego ochrzczeni, narodzili się z Boga, by stać się synami Bożymi, otrzymali Ducha, stali się nowym stworzeniem. Następnie na scenę wkroczyły pewne silne religijne osoby i powiedziały: nie, nie możecie żyć w sposób, o jaki mówi Paweł. To heretyk. Musicie przestrzegać prawa. Czy zostaliście obrzezani? Mężczyźni muszą być obrzezani. Nawet nie jesteście zbawieni. To ma miejsce w rozdziale 15 Dziejów Apostolskich. Mówili, że muszą stać obrzezani, że muszą przestrzegać prawa. Następnie pozdrowienie Pawła. Paweł, apostoł, według woli Bożej, łaska i pokój wam. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który powołał was w łasce Chrystusowej. Paweł natychmiast wkracza w trybie bojowym. Walczy za prawę Ewangelii, ponieważ był tam jako Sara. Lecz judaiści przyszli złączeni z Hagar, odcinając ich od Bożej ekonomii, unieważniając Bożą ekonomię, a za wszystkim stał szatan, posługując się prawem i religijnymi osobami, aby odwrócić Galacjan. Paweł wiedział, że upadła natura odczuwa chęć skłaniania się ku temu. Pragniecie, to w taki sposób rozprawiasz się z ciałem. Nie wierz w tą gadkę o krzyżu. To zbyt mistyczne. To jest dziwna gadanina Pawła. Unieważnili Chrystusa. Łaska została unieważniona. Krzyż jest unieważniony. To jest wojna. Znając te okoliczności, przejdźmy do rozdziału 4 listu do Galacjan. To nie zajmie nam więcej niż 15 minut, jeśli przejdziemy prosto do sedna sprawy. Musimy przeczytać następnie wersety od 11 do 21. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie żyć pod prawem, czy nie słyszycie, co mówi prawo? Przecież napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się według ciała, ten zaś z wolnej na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają sens alegoryczny. Niewiasty te przedstawiają dwa przymierza. Jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a symbolizuje je Hagar. Synaj jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej jest obecne Jeruzalem. Ona bowiem wraz ze swoimi dziećmi trwa w niewoli. Natomiast Jeruzalem w górze cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Werset 28. Właśnie wy, bracia, jesteście jak Izak, dziećmi obietnicy, ale jak wówczas ten, który się urodził tylko według ciała, prześladował tego, który się urodzi według ducha. Tak dzieje się i teraz. Co jednak mówi Pismo? Wypłądź niewolnicę i jej syna, bo nie będzie dziedziczyć syn niewolnicy razem z synem wolnej. Tak, to bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Wszyscy jesteśmy dziećmi Sary. Punkt A. W liście do Galacjan 4:21-31 Paweł mówi nam, że Hagar oznacza prawo, symbolizowane przez ziemską Jerozolimę, a Sara łaskę, symbolizowaną przez niebiańską Jerozolimę. Hagar i Sara reprezentują dwa przymierza. Przymierze prawa i przymierze łaski. Prawo to sprawa trudu i zdolności człowieka, które przyczyniają się do powstania czegoś, podczas gdy łaska to Bóg, który daje siebie wybranemu ludowi, by powstało wielu synów. Przymierze, które Bóg pierwotnie zawarł z Abrahamem, było przymierzem łaski. W przymierzu tym nie są potrzebne zdolności człowieka ani jego wysiłki, tylko Boża łaska, która prowadzi do powstania wielu synów. Przymierze to jest tożsame z Nowym Testamentem. Oznacza to, że przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem, było w rzeczywistości Nowym Testamentem. Nowy Testament to kontynuacja przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem. Konspekt mówi sam za siebie. Nie chcę nic dodawać w tej chwili. Nowy Testament to pełna kontynuacja przymierza łaski, którą Bóg zawarł z Abrahamem, by doprowadzić do powstania synów. Pierwszym z synów powstałych dzięki temu przymierzu był Abraham. Teraz jesteśmy w Nowym Testamencie, który jest nowym przymierzem, przymierzem łaski, kontynuacją przymierza ustanowionego z Abrahamem. Dwoje dzieci zrodzonych przez te dwa przymierza różni się co do natury. Ci, których zrodziło przymierze prawa, narodzili się według ciała. Ci zaś, których zrodziło przymierze obietnicy, narodzili się według ducha. Dzieci zrodzone według ciała nie mają żadnego prawa do udziału w obiecanym przez Boga błogosławieństwie. Jednak dzieci zrodzone według ducha mają do tego pełne prawo. Posiadamy pełne prawo, aby radować się przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem. Nie musisz o to błagać. Mamy do tego prawo. 3. Ponieważ mamy łaskę Chrystusa i życiodajnego ducha, jesteśmy dziećmi według ducha. Duch ten jest teraz w naszym duchu i czyni nas dziećmi według ducha. To cudowne objawienie zawiera list do Galacjan 3 i 4. Ponieważ jesteśmy dziećmi według ducha, powinniśmy trwać w wypełnianiu się Bożego pragnienia i radować się łaską, Chrystusem oraz wszechzawierającym duchem, który jest błogosławieństwem Ewangelii. Tutaj muszę dodać krótkie słowo, aby wyjaśnić, tak mam nadzieję, kwestię rozprawiania się z ciałem. Ciało ma bardzo aktywną stronę. Osoba może być bardzo aktywna na spotkaniu modlitewnym, modląc się według ciała, bardzo aktywna w służbie według ciała i nawet o tym nie wie. Następnie w jakiś sposób przychodzi światło i ta droga osoba uświadamia sobie, że modlitwy jej są tak bardzo w ciele i naturalnym człowieku, więc zaczyna ograniczać tą aktywność. I przychodzą w bierną stronę ciała i nie będę nic robił, nie będę się modlił, nie będę głosić Ewangelii, nie podejdę do mikrofonu, by przemawiać przez 30 sekund. Ostatnim razem zostałem obnażony. Nie zrobię tego nigdy więcej. Teraz jesteś w biernym ciele, które jest jeszcze gorsze, ponieważ jesteś bierny w obecności wroga, a grzech i śmierć po prostu wirują dookoła ciebie i mogą cię pochłonąć. Jest jeszcze inny rodzaj bierności. Otrzymałem maila od brata, który właśnie był w tym stanie. Był właściwie uparty. Przyjął ustawę, że w Bożej ekonomii nie ma potrzeby, aby cokolwiek robić. Bóg wykonuje wszystko za nas, a więc nie zgadzam się ze słowem, które mówi, że musimy ćwiczyć ducha. Ćwiczenie ducha oznacza, że coś robię, a ja nie chcę robi czegokolwiek, tak więc nie będę robił nic. Ograniczmy to trochę do niedorzeczności. Jest to jak powiedzenie, że budzisz się o 6 rano, jesteś na szkoleniu, nie chcesz nic robić, więc nie wstajesz, nie ubierasz się, nie bierzesz prysznica, nie golisz się, w jakiś sposób docierasz na stołówkę, jedzenie czeka na talerzu, ale nie odstawiasz naczyń. To jest robienie czegoś, to jest niedorzeczne. Musimy ujrzeć różnicę pomiędzy aktywnością ciała a ćwiczeniem ducha. W liście do Galacjan 2:21 Paweł mógł powiedzieć: nie unieważnię łaski Bożej. W tym kontekście unieważnienie łaski Bożej oznacza bycie aktywnym, starając się wypełnić Boże wymaganie poprzez ciało. Kiedy tak postępujesz, samorzutnie czynisz łaskę nieużyteczną. Jest to równoznaczne z wersetem 5:4. Odpadliście od łaski. Odpaść od łaski nie znaczy, że popełniłeś ciężki grzech. Łaska to sam Chrystus. Gdy nie pozwalasz Chrystusowi żyć w tobie, odpadasz, jesteś oddzielony od łaski. W twojej obecnej sytuacji nie ma praktycznego Chrystusa, ani też praktycznej łaski, ponieważ jesteś tak bardzo aktywny w staraniu się, aby coś zrobić. Jesteś oświecony i zaczynasz rozprawiać się z aktywnym ciałem. Następnie popadasz w bierne ciało. Lecz mamy na to słowo. Paweł kończy ten list w wersecie 6:18. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem, bracia. Łaska jest waszym duchem. Musicie się zwrócić do ducha. Musicie ćwiczyć, używać ducha. Musisz się otworzyć, aby przyjąć łaskę, która znajduje się w twoim duchu. Ponadto mówi w wersecie 5:16 i 18, mówi: postępujcie przez ducha, a nie spełnicie pożądań upadłego ciała. Postępować według ducha znaczy żyć aktywnie w duchu, odpowiadając na namaszczenie wewnątrz. W wersecie 5:18 mówi: jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod prawem. A więc to jest duch, a nawiasem mówiąc, duch Syna jest teraz w naszym sercu. Ten duch jest z naszym duchem i zaopatruje nas w łaskę. I co Abraham musi się nauczyć i co my, synowie Abrahama, musimy się nauczyć, to postępować w duchu, być prowadzonym przez ducha. To aktywność, lecz nie jest to nasz własny wysiłek. Jest to naszym ćwiczeniem się w odpowiadaniu na poruszanie się ducha i współpracowanie z jego poruszaniem się. Ostatnia część jest olbrzymia. Nie wiem, co będzie się działo w naszych umysłach, lecz musimy dokończyć ten kryształ. Przynajmniej musimy spróbować przez następne 7 minut. Pozwólcie, że podsumuję. Paweł nie tylko mówi, że te dwie kobiety oznaczają dwa przymierza. Wskazuje, że jedna to ziemska Jerozolima, a druga jest Jerozolimą z góry. Sara oznacza niebiańską Jerozolimę, nową Jerozolimę. Mamy Sarę oznaczającą łaskę oraz Nowy Testament, nowe przymierze łaski. Łaska ta zradza synów. W świetle Nowego Testamentu synowie składają się na Nową Jerozolimę. Zgodnie z 4 rozdziałem listu do Galacjan, Nowa Jerozolima jest naszą matką. Ojciec jest dawcą łaski, a nowe przymierze i sama łaska jest matką. My jesteśmy synami zrodzonymi z łaski i wchodzimy w skład Nowej Jerozolimy. Skoro Nowa Jerozolima jest naszą matką, synowie zrodzeni z tej matki są składnikami, które składają się na matkę. Na tym polega złożenie boskich myśli razem. Dlatego musieliśmy przejść od 4 rozdziału listu do Galacjan aż do Nowej Jerozolimy. Księga Objawienia 21:6 mówi, że On będzie dla mnie synem. Nowa Jerozolima jest kompozycją składającą się z synu. W jaki sposób ci synowie są zrodzeni? Ojciec jest dawcą łaski. Matka jest środkiem, przez który jesteśmy zrodzeni z łaski. Synowie z kolei tworzą nową Jerozolimę i ona jest matką. To jest boski punkt widzenia. Wyżyłem go najlepiej, jak tylko potrafię. Czy macie pytanie? Ciekaw jestem, jak wy sobie z tym poradzicie. Pozwólcie, że przeczytam do końca. I to powinno wystarczyć. Wierzę, że główne brzemię zostało wyzwolone i dziękujemy Panu za to. List do Galacjan 4 objawia, że matką wierzących, którą jest Jerozolima w górze, Nowa Jerozolima jest nowe przymierze łaski, symbolizowane przez Sarę. Nowa Jerozolima, niebiańska Jerozolima, Jerozolima w górze, jest naszą matką. Matka ta jest nowym przymierzem łaski. Nowe przymierze jest naszą matką, ponieważ zrodziło nas jako dzieci wolności. Narodziliśmy się w nowym przymierzu i Jerozolima w górze jest naszą matką. Pamiętam, będąc w pewnym miejscu, nie widzę tutaj brata Klema, podróżowaliśmy razem. Brat Klem to wysoki, przystojny, afroamerykański Bóg człowiek. Jak byliśmy razem, pamiętam, jak dzieliłem się z kimś o tym, że jesteśmy braćmi, że mamy tego samego ojca i tą samą matkę. To rzeczywistość. Pomiędzy nas klina nie wbijesz, nie uczynisz tego nigdy. Mamy tego samego ojca, tą samą matkę. Tak więc czcimy naszego ojca i darzymy szacunkiem naszą matkę. Kobieta ta jest nowym przymierzem i naszą matką. Naszą matką zaś jest Boża łaska. Ojciec jest dawcą łaski. Łaska jest przymierzem. Przymierze jest miastem, Jerozolimą w górze, nową Jerozolimą, która jest naszą matką. Synowie, których zrodziła matka, są składnikami. Matka powraca do ojca, by być z nim jedno. Wyszła z niego, a następnie powraca do niego, miejsca swojego przeznaczenia. Krótko mówiąc, Sara zradza synów i razem z synami stają się nową Jerozolimą. Otrzymanie nowego przymierza i przestrzeganie go polega na podejściu do niebiańskiej Jerozolimy i do Kościoła. Nowe przymierze, niebiańska Jerozolima i Kościół to jedno. Matką wierzących jest miasto, którego oczekiwał Abraham. Miasto to identyfikuje werset 12:22, który mówi nam, że podeszliśmy do niebiańskiej Jerozolimy, żony Chrystusa i matki nowotestamentowych wierzących, która składa się z synów Bożych, z niej zrodzonych. Wybierając Abrahama, Bóg miał zamiar, aby zrealizować swoją ekonomię, czyli doprowadzić do powstania wielu synów, zrodzonych przez łaskę i ukonstytuować nową Jerozolimę, swój odwieczny i wieczny zbiorowy wyraz. Kończymy tak, jak zaczęliśmy. Centralną myślą jest to, że Bożym odwiecznym zamiarem jest zrodzić wielu synów, aby Bóg miał swój zbiorowy wyraz. Synowie ci nie są zrodzeni poprzez ludzki wysiłek, lecz przez łaskę Bożą. Jesteśmy tutaj jako dzieci zrodzone z wolnego człowieka. Chciałbym zakończyć w ten sam sposób, w jaki Bóg zakończył inspirację Biblii. Chciałbym, aby ostatnie słowo tego poselstwa było same jak ostatnie słowo Boga do ludzkości, które wypowiedział do Jana, a tym słowem jest łaska Pana Jezusa. Niech będzie z wami wszystkimi. Amen. A więc przez łaskę pomódlmy się i spróbujmy potwierdzić to poselstwo przez prorokowanie. Amen.